Tu Radio Poznań, na zegarach godzina 18:30.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Dobry wieczór Państwu, witamy i zapraszamy na magazyn wojskowy w Radiu Poznań, czyli w kamasze z mikrofonem. Co dziś w programie?
Magazyn wojskowy.
Na początek o niesamowitym znalezisku koło Leśniczówki w okolicach Kalisza. W lasach pod Morawinem odkryto arsenał z czasów II wojny światowej. Niemieckie karabiny zostały tam ukryte najprawdopodobniej przez żołnierzy wyklętych. Później rozmowa z komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, pułkownikiem Krzysztofem Kubą, o tym, jak wygląda praca centrum w dobie koronawirusa, czy szkolenie i przysięga wojskowa różnią się od tych z czasów sprzed pandemii. Odpowiemy sobie na te pytania. Na koniec zabierzemy Państwa do Muzeum Uzbrojenia na Poznańskiej Cytadeli i sprawdzimy, jak od XIX wieku zmieniały się techniki walki. To wszystko do godziny 19:00. Ryszard Wojtowicz program realizuje. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Dobry wieczór.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
A na początek przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, Jacek Butlewski.
Dobry wieczór. Wojsko połączy na święta między 21 a 24 grudnia. Osoby starsze, samotne i wymagające wsparcia będą mogły liczyć na pomoc żołnierzy Wojska Polskiego. Tuż przed Bożym Narodzeniem mundurowi z Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizują infrastrukturę niezbędną do łączenia ludzi z wykorzystaniem łącz internetowych i satelitarnych, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Zorganizują połączenie wideo oraz dostarczą sprzęt do miejsc, w których przebywają zarówno pacjenci zakażeni koronawirusem, jak i osoby starsze, które są w grupie ryzyka. Dzięki temu przed świętami Bożego Narodzenia te osoby będą mogły porozmawiać poprzez wideołącze ze swoimi najbliższymi.
Żołnierze mogą zorganizować telepołączenia w szpitalach, placówkach opiekuńczych czy domach pomocy społecznej, gdzie seniorzy muszą pozostawać w izolacji ze względu na pandemię. Wsparcie w ramach akcji Łączymy na Święta można zamówić, dzwoniąc pod numer infolinii 800 100 115. Arsenał broni z czasów II wojny światowej znaleźli poszukiwacze śladów historii. W lasach koło Morawina w powiecie kaliskim odkryto niemieckie karabiny z czasów II wojny światowej. Broń prawdopodobnie została ukryta przez żołnierzy wyklętych. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Denar, Przemysław Kurowiak, znalezisko ma ogromną wartość historyczną.
Znaleźliśmy 7 karabinów. W tym 4 Mausery, dosyć popularne, ale 2 Stungeberty, to są karabiny maszynowe dosyć rzadko spotykane. W naszych rejonach to zupełnie rzadko spotykane, a jeden to już zupełnie unikatowy model, jaki jest VG2, czyli to jest karabin przeznaczony dla Volkssturmu, czyli niemieckiej samoobrony, ostatnia desperacja Hitlera, jak ja to nazywam, czyli dziadkowie, którzy zostali wciągnięci do armii. Ten karabin został wyprodukowany w ilości tylko kilku tysięcy egzemplarzy, więc on tu nie mógł trafić z regularną armią niemiecką, bo on służył do obrony Rzeszy, gdzieś tam przez Volkssturm. Tu mógł trafić tylko i wyłącznie przez jakieś grupy, przez wyklętych żołnierzy choćby przyniesionych.
Poszukiwania były prowadzone za zgodą konserwatora zabytków. Na znalezisko natrafiono w czasie kręcenia programu dotyczącego września 1939 roku. Mieszkańcy okolic opowiadali wcześniej legendę o ukrytej broni koło Leśniczówki. Karabiny po oczyszczeniu i zakonserwowaniu trafią do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Mikołaj w mundurze odwiedził wychowanków Poznańskiego Domu Dziecka. Żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspólnie spełnili mikołajkowe marzenia wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu, pokazując, jak wygląda służba.
Nasi żołnierze weszli do Domu Dziecka i zrobili wam wojskową pobudkę, tak? Podobało się? Nigdy tego nie zapomnicie.
Podpułkownik Janusz Brzezicha, zastępca dowódcy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Dzięki tej waszej ciekawości narodził się taki pomysł i go tutaj wspólnie z kolegami z Centrum Szkolenia Wojsk lądowych realizujemy, żeby wam pokazać, jak wojsko wygląda, jakie mamy obiekty szkoleniowe, jaki mamy sprzęt.
Jesteśmy razem w walce z COVID-em, jesteśmy razem przy wsparciu różnych aktywności prospołecznych.
Pułkownik Krzysztof Kuba, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Ale również chcemy przybliżyć wszystkie aspekty życia wojskowego dla naszych braci poznaniaków.
Jadąc na poligon spotkałem Mikołaja i Mikołaj zostawił tu takie drobne upominki i podarunki dla was.
To nie pierwszy raz, gdy wychowankowie Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu spotkali się z terytorialsami. Po raz pierwszy żołnierze WOT-u pojawili się w placówce, by na pewien czas zastąpić opiekunów, którzy przebywali na kwarantannie. Później kilku z żołnierzy zdecydowało się zostać z wychowankami i zapewnić im całodobową opiekę. Kacper Witt, Radio Poznań.
I na koniec kartka z kalendarza. 79 lat temu w nocy z 9 na 10 grudnia 1941 roku zakończyła się bitwa o Tobruk pomiędzy wojskami niemiecko-włoskimi a oblężonymi w twierdzy aliantami. Zwyciężyły wojska alianckie, które pokonały niemieckie oddziały Afrika Korps dowodzone przez Erwina Rommla. W walkach wsławiła się polska brygada strzelców karpackich. Udana obrona Tobruku była najsłynniejszym epizodem II wojny światowej Północnej Afryce.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
A teraz o niezwykłym znalezisku w lesie w powiecie kaliskim. Odkryto tam arsenał broni z czasów II wojny światowej, najprawdopodobniej ukryty przez żołnierzy wyklętych. Powtarzana przez miejscową ludność legenda o zakopanym depozycie broni w lesie za Leśniczówką okazała się prawdziwa. Na miejsce wykopalisk wybrała się Danuta Sinkiewicz.
A tym tu już na wierzchu było, bo jak wrzucałem
szpadę, to... Tak, pod spadłem jest, no.
Przemysław Kurowiak, prezes Stowarzyszenia Denar Kalisz. Znaleźliśmy 7 karabinów, w tym 4 Mausery, dosyć popularne, ale 2 Sztungewerty, to są karabiny maszynowe dosyć rzadko spotykane. W naszych rejonach to zupełnie rzadko spotykane, a jeden to jest zupełnie unikatowy model, jaki jest VG2, czyli to jest karabin przeznaczony dla Volkssturmu, czyli niemieckiej samoobrony, ostatnia desperacja Hitlera, jak ja to nazywam, czyli dziadkowie, którzy zostali wciągnięci do armii. Ten karabin został wyprodukowany w ilości tylko kilku tysięcy egzemplarzy, więc on tu nie mógł trafić z regularną armią niemiecką, bo on służył do obrony Rzeszy, gdzieś tam przez Volkssturm. Tu mógł trafić tylko i wyłącznie przez jakieś grupy, przez tych żołnierzy.
Stefania Garkadiusz, Stowarzyszenie Szundor, pełni funkcję prezesa. Dla nas to na pewno wielkie odkrycie. Mieliśmy wcześniej już rakietę V2, którą wykopaliśmy, ale no myślę, że taką broń to się rzadko trafia. W całym lesie było słychać nasze krzyki, bo no mówię, to po prostu jest szok. To trzeba przeżyć, to trzeba na to trafić.
My tam kręciliśmy już pewien program historyczny. I była legenda, że o tej broni zakopanej w Leśniczówce połączyliśmy się tutaj z grupą Szendorf, tutaj z Liskowa. I oni bardziej precyzyjnie wskazali nam miejsce, gdzie być może jest to zakopane. Zakreślili nam krąg, przybliżyli nam, bo mieliśmy 200 hektarów lasu do przejścia, czyli praktycznie znaleźć coś takiego jest no, ciężką sprawą. Z tego co wiem, wypadał się ekspert, że to jest drugi taki karabin znaleziony od 25 lat w Polsce. Jest to znalezisko dość cenne. Warto było kopać i szukać.
Obieg jest taki większy, że tak powiem.
No jest tu teoria, że tą broń zdeponował oddział Groźnego, który tu w tych lasach w 1945 roku, no nazywano to za komuny, było jako banda. I oni mieli tu właśnie tą broń niby zdeponować. Czy rzeczywiście to oni zrobili, no to dzisiaj ciężko powiedzieć.
Konieczny Bartosz, jestem członkiem i współzałożycielem Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii DNA. Druga historia mówi o tym, że ta broń mogła być zdeponowana przez leśniczego niejakiego Leonarda Duszenko, który był leśniczym tutaj niedaleko na Krzyżówkach. Także nie wiemy, która wersja jest prawdziwa. Będziemy to badać, sprawdzać, włącznie z historykami, konserwatorem, no i naszymi archeologami miejscowymi.
Jak ta broń była ułożona? Czy ona była, widać było, że to było w jakiejś skrzyni?
Raczej to był przypadek, bo nie była jakoś tak specjalnie ułożona. Tak ciekawostka, bo na niej akurat urosnął jakiś tam krzak, którego ciężko nam było po prostu nawet usunąć. Ten krzak obrósł, jakby to nazwać, te karabiny i no po prostu tak to, ktoś chyba to rzucił, nie wiemy, czy to specjalnie. Nie była na pewno ułożona to w jakimś tam konkretnym celu. Była pozbawiona amunicji, nie było żadnej, ani jednego naboju i tak dalej, czyli sam depozyt po prostu pustych karabinów.
Broń unikatowa na pewno zostanie w Kaliszu, będzie poddana gruntownej renowacji, no i będzie można podziwiać, na pewno będą mogli mieszkańcy czy okolicznych miejscowości, no bo jest to dosyć interesujący rarytas.
Tej profesji, którą my uprawiamy, zawsze jest dreszcz emocji, ponieważ no zawsze się spodziewamy czegoś wielkiego. Na co dzień eksplorujemy monitorujemy teren ziemi kaliskiej. Współpracujemy od leśniczych poprzez prywatnych gospodarzy, którzy mają ziemię. No i badamy, sprawdzamy fakty historyczne, że w tym miejscu może się znajdować coś, co nas interesuje. Dostajemy pozwolenia od właściciela, później od konserwatora i wtedy eksplorujemy dany teren.
Gracjana Herman ze Stowarzyszenia Regionalna Grupa Historyczna Schondorf. Ta historia tak naprawdę gdzieś przewijała się, zawsze coś można było usłyszeć o tym, co na naszym terenie się działo, a działo się historycznie bardzo dużo. Dla nas kobiet też jest to ciekawe, pasjonujące. Towarzyszymy naszym chłopakom, naszym znajomym, kolegom, mężom. Są z nami często nasze dzieci na niektóre wyprawy, tam gdzie jest to możliwe, zabieramy dzieci, zarażamy ich tym, co jest fajne, co pasjonujące. Staramy się, żeby po prostu odkrywali tą historię razem z nami.
Interesuje nas praktycznie wszystko, ale głównie II wojna światowa. Militaria trafiła się właśnie fantastyczna rzecz, ponieważ ta broń jest dla nas czymś fantastycznym, dla poszukiwaczy. Tutaj wiele się działo i partyzanci, i wycofujące się wojska niemieckie, no także tutaj cały czas coś z ziemi powinno wychodzić, to co zostało.
Członkowie Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii Denar z Kalisza wspólnie ze Stowarzyszeniem Regionalna Grupa Historyczna Schondorf znaleźli zakopane karabiny typu Mauser, karabiny Sturmgewehr i karabin VG2. A już za chwilę Państwa i moim gościem będzie pułkownik Krzysztof Kuba, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tu Radio Poznań.
Magazyn wojskowy.
Nasz kraj ma obecnie ważniejsze sprawy do rozwiązania. Po co mamy zajmować się upamiętnianiem jakichś harcerzyków, którzy zapomnieli, że się wojna skończyła? Siedzieli w lesie, bo chcieli.
Tu gdzie wierzby płaczą do dziś, tu gdzie zapomniane groby, jak pamięć nie zawodzi, bite w potylice kolby. Na rozdrożu dróg, gdzie był świadkiem dobry Bóg, i choć brakowało sił, to na skórze poczuł wróg. Cięte skóry szablą, owiani złą sławą, wyliczone kule z dedykacją krwawą. Na czapce orzeł błyszczy, w ciszy działa wyobraźnia, gdzie pomniki, groby w lasach, ta historia się powtarza. Z krwi i kości ludzie, tylko w sercu skrywał wilka Bóg, honor, ojczyzna, ciało przyzdobione w blizn. Żołnierze wyklęci, do szeregu trafia rozkaz, do ostatniej kropli krwi będziemy walczyć, wolna Polska, za matkę i ojca, którzy nękani na co dzień. Dopóty bije serce, nie ugięci twarzą w ogień, dopóki bije serce, słowo dane pod sztandarem, w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, amen. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach. Jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach. Jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Niepewny zapach jutra, wiara budowana w gruzach, szarża na przedpolach, dumnie błyszczy szabla, zobacz. Seria zagajnika, CKM, gra muzyka. Tu gdzie dzisiaj płaczą wierzby, tamten dramat się odbywał. Nie uczą tego w szkołach, dzisiaj dobrze znam historię. Żołnierze wyklęci, póki żyję, nie zapomnę. Czasy były szorstkie, krew na dłoni, broń za pasem, rzadko który się wycofał, lufa dotykała gardę. Gdzie płacze żona z dzieckiem, tam myślami często wracał. Ciepły dom, cisza kąt, tam gdzie skwarki, kompot, kasza. Świadkami te drzewa, które dawały schronienie, rany rysowały postać, blizny mówiły za siebie. Dreszcze na skórze, kamienie na szaniec, bohaterskie czyny, dłonie ściskają różaniec. Dzisiaj śladami historii, by zrozumieć jeszcze więcej. Dzisiaj żyję w wolnej Polsce, dzięki wam jest. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach. Jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach. Jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach. Jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas. Tu gdzie krew, łzy, rany przepustką do chwały, śmierci szep, sny, które w nocy z krzykiem rwały. Żołnierze niezłomni, pochowani w ciemnych grobach. Jeśli zapomnimy o was, to niech Bóg zapomni o nas.
Państwo Radia Poznań. To audycja Magazyn Wojskowy, a Państwa i moim gościem jest pułkownik Krzysztof Kuba, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie dyrektorze, dobry wieczór państwu.
Panie pułkowniku, uściślijmy na początek, czym zajmuje się Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych?
Jestem komendantem najważniejszej placówki szkolnictwa wojskowego w Wojskach Lądowych. To w tym miejscu szkolimy wszystkich specjalistów broni pancernej, wojsk zmechanizowanych i zmotoryzowanych.
W mediach społecznościowych co rusz pojawiają się zdjęcia ochotników przekraczających bramy CSWL w Poznaniu. Czy pandemia wpływa na to, że w tym roku szkolicie Państwo mniejszą liczbę rekrutów?
Ja osobiście tego nie odczuwam jako komendant centrum, ponieważ pracujemy pełną parą, choć w reżimie sanitarnym oczywiście. Jesteśmy również pewnym elementem, wydaje się, że ważnym, całej akcji Ministerstwa Obrony Narodowej pod tytułem Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej i realizujemy na przykład szkolenie przygotowawcze. Moja obserwacja jest następująca. Mamy bardzo wysokie stabilnictwo tutaj kandydatów do służby wojskowej z bardzo dużą motywacją pozostania w szeregach Wojska Polskiego. Natomiast, to jest moje oczywiście odczucie, natomiast wszystkie cyfry dokładnie, czy to jest wzrost, czy to ustabilizowany poziom, oczywiście są wojskowych komend, na poziomie wojskowych komend uzupełnień. To jest kilkaset osób, to wie pan, te cyfry cały czas narastają, ponieważ ja jestem cały czas w trybie szkoleniowym. Natomiast z mojego punktu widzenia cały czas obserwuję dosyć duży entuzjazm ludzi, którzy tu przychodzą, bardzo fajne zaangażowanie i jestem absolutnie optymistą, jeżeli patrzę na ten proces.
Proszę powiedzieć, jak wygląda takie szkolenie? Z jakich elementów się składa? Czego uczą się przyszli żołnierze? No i ile trwa takie szkolenie?
To szkolenie jest około 3 tygodni. Ono składa się, jest to po prostu pierwszy etap przygotowania żołnierza do posługiwania się bronią, podstawowych czynności żołnierza na polu walki, a kończy się to oczywiście przysięgą wojskową oraz egzaminem umożliwiającym dalszą edukację w zależności od potrzeb sił zbrojnych.
Zdarza się, że żołnierze rezygnują w trakcie takiego szkolenia?
Muszę przyznać i ku mojej satysfakcji, że są to bardzo rzadkie przypadki i raczej są to wypadki losowe, związane po prostu z sytuacją rodzinną lub tak jak w chwili obecnej z różnymi innymi przypadkami związanymi z pandemią.
Każde takie szkolenie kończy się przysięgą, a później przekazaniem broni. Oba te wydarzenia to chyba dość podniosłe momenty w życiu żołnierza, prawda?
Absolutnie tak. Jest to typowa tradycja Wojska Polskiego, która jest przez nas celebrowana. Czyli ten pierwsze wręczenie broni żołnierzowi jest to uroczystość jednostki wojskowej, ale szczególną uroczystością oczywiście o charakterze podniosłym jest przysięga wojskowa. To wtedy młody człowiek przysięga swoją wierność Rzeczpospolitej.
Taka przysięga wojskowa z czasów pandemicznych różni się w jakiś sposób od tej tradycyjnej?
No tak, wojsko jest też częścią społeczeństwa. My oczywiście też jesteśmy ludźmi, znamy zagrożenia. Więc ta pandemia ma wpływ na to, w jaki sposób realizujemy zadania. W pierwszej kolejności oczywiście wojsko ogranicza swój kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. W momencie, kiedy realizujemy szkolenia, żołnierze zostają tutaj zakwaterowani na stałe i realizują swoje zadania szkoleniowe. Przysięga również. Z reguły są to takie otwarte dni koszar, gdzie zapraszamy przede wszystkim rodziny żołnierzy przysięgających. W tym wypadku niestety nie możemy tego wykonać zarówno dla bezpieczeństwa żołnierzy, ale przede wszystkim dla tych rodzin, które tradycyjnie zjeżdżają się na tą uroczystość.
Poza szkoleniem angażujecie się Państwo też w działania prospołeczne. Takim chyba dobrym przykładem jest choćby ostatnia współpraca z 12. Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej.
Słowo ostatnia to jest nieadekwatne. My cały czas współpracujemy ze sobą, zarówno w tych akcjach prospołecznych, ale powiem szczerze, najważniejszą rzeczą, którą w chwili obecnej realizujemy, to jest bezpośrednia walka tu na pierwszej linii frontu covidowego. Razem z 12. Brygadą Obrony Terytorialnej w całym Poznaniu, w 14 placówkach leczniczych, ramię w ramię żołnierze centrum i żołnierze obrony terytorialnej wspomagają system opieki zdrowotnej. ale nie zapominamy również o tych naszych innych aspektach życia społecznego. Mieliśmy teraz okazję witać w ramach Centrum Dzieci z Domu Dziecka. Dla nas, no oczywiście w tym pandemicznym świecie, gdzie te dzieci są niejako odcięte, tak? Nie uczęszczałem do szkoły, siedzą, no, obcują ze sobą. Staramy się, aby ten świat troszkę był bardziej kolorowy, bardziej ciekawy. Miałem zaszczyt gościć tą grupę maluchów. Przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, ale te dzieciaki są przesympatyczne. Mogliśmy im pokazać, jak wygląda infrastruktura, jak systemy szkoleniowe w centrum. To jest bardzo ciekawe dla każdego, kto to zwiedza. Dzieci były zadowolone, spędziły fajny dzień zarówno z żołnierzami obrony terytorialnej, jak i żołnierzami centrum.
Dopytam jeszcze tylko o te działania antykowidowe. Wiemy, że żołnierze angażują się choćby w pobieranie wymazów, ale też tych działań jest więcej, prawda?
Oj, to nie tylko. Właściwie większość takich czynności, które wspomagają cały system. Oprócz samych pobierania wymazów, mamy ratowników medycznych działających na SOR-ze. Żołnierze również wykonują zadania przy pomiarze temperatury w triażu, ale również jako kierowcy karetek i do transportu medycznego. Czyli absolutnie całe spektrum pomocy dla szpitali. Tak jak już powiedziałem, to jest aż 14 szpitali tutaj w Poznaniu. I muszę powiedzieć, że no to już trwa kilka tygodni, kiedy ci żołnierze są permanentnie, realizują te zadania. Mam bardzo fajne, pozytywne odbiory, jeżeli idzie o sam personel medyczny, który docenia naszą obecność i to, w jaki sposób żołnierze wykonują swoje zadania.
Pozostaje tylko podziękować i życzyć wytrwałości Państwa. I moim gościem był pułkownik Krzysztof Kuba, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Od kiedy tylko człowiek zaczął używać jakichkolwiek narzędzi, zaczął wykorzystywać je jako broń. Od naprawdę prostych pałek, mieczy, w końcu łuków, przez broń palną, po zaawansowane technologicznie drony i rakiety. Powstawały też konstrukcje, które miały na celu ochronę przed atakami. Jednym z takich obiektów była poznańska Cytadela, gdzie znajduje się oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, czyli Muzeum Uzbrojenia. Tam wybrał się Hubert Jach, aby zapytać kierownika tego obiektu, Krzysztofa Jankowiaka, jak zmieniły się mechanizmy walki od wieku XIX do czasów współczesnych.
Jaki jest najstarszy eksponat, którym dysponujecie w muzeum? Z jakich czasów pochodzi?
Najstarsze są nasze mury, bo sięgają końca XIX wieku, a jeśli chodzi o stricte eksponat, to jeden z też najpopularniejszych chyba eksponatów w naszym muzeum to armata stojąca na placu przed muzeum wśród czołgów, na której bardzo chętnie wiele osób robi sobie zdjęcia pamiątkowe.
Wspomniał Pan o tym, że najstarsze są mury. Grube, z cegły, osypane ziemią. O czym to świadczy? Jak wyglądały wtedy walki, kiedy te mury na Cytadeli powstawały?
Trzeba zaznaczyć, że Cytadela w momencie zakończenia budowy już była obiektem przestarzałym, ponieważ pojawiły się nowe pociski artyleryjskie, które przebijały mury, które stworzono w tamtym okresie według starej taktyki, według starych doktryn artyleryjskich. Pierwsze walki, jakie zaznały mury poznańskich fortyfikacji, to właśnie moment zdobywania Poznania przez Armię Czerwoną, czyli okres stycznia-lutego 1945 roku, gdzie właśnie Fort Winiare, dzisiejsza Cytadela, były ostatnim punktem oporu. Mimo bycia przestarzałą, dawała jeszcze schronienie niemieckiej załodze przed potężnym ostrzałem artyleryjskim, jaki miał tutaj miejsce. Cytadela była potężnie zniszczona w wyniku tego ostrzału i zdecydowano się nie odbudowywać z racji braku prawdopodobnie środków. Dwa, właśnie potrzebny był budulec na odbudowę miasta. Ostała się mała część tych fortyfikacji, większość była naruszona albo bardzo zniszczona.
te mury miały przede wszystkim chronić załogę, a dzisiaj się już chyba nie buduje takich fortyfikacji.
Fortyfikacje mają dzisiaj zupełnie inną, przede wszystkim budulec, bo używa się z reguły żelbetu, czyli betonu wzmacnianego pętami stalowymi. W tamtym okresie podstawowym budulcem, jak może pan zauważyć i nasi fani pamiętają, jest to po prostu cegła ułożona w bardzo misterny sposób, bo są to architektoniczne dzieła sztuki. Natomiast co do ich funkcji, wtedy, a dzisiaj cały czas taka sama. Jak najdłużej zabezpieczyć znajdujących się w środku ludzi.
Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła! Niech żyje Polska!
Umożliwić im w najgorszych warunkach funkcjonowanie, realizowanie swoich zadań i w wypadku niektórych fortyfikacji wyprowadzenie obrony lub nawet ataku.
Jak zmieniły się same walki na przestrzeni tych 200 lat?
Oprócz ewolucji uzbrojenia, kiedy pojawiają się nowe systemy karabinów uzbrojenia, już strzelanie z łusek, nie poprzez ładunki prochowe wsypywane, ubijane samodzielnie przez żołnierza, tylko pojawienie się już broni ładowanej nabojami z własnym ładunkiem miotającym. Ja zawsze zwracam uwagę na ewolucję w umundurowaniu. Do I wojny światowej i jeszcze na samym jej początku kładzono jak największy nacisk na bogactwo, na ozdobność danego umundurowania. Pokazywano przepych, różnego rodzaju barwy, które praktycznie w ogóle nie kamuflowały żołnierzy na ówczesnym polu walki i powodowało to wiele strat właśnie wśród żołnierzy, którzy z automatu zdradzali swoją pozycję. Pierwsza wojna światowa to rozkwit wielu nowych dziedzin uzbrojenia. Pojawia się właśnie opcja kamuflowania się. Mundury zostają zastępowane z barwnych, czerwonych, niebieskich, z elementami żółtymi, białymi na rzecz mundurów w kolorach tak zwanych ziemi, w kolorach maskujących. Są to szarości, brązy, żółcie, zielenie. Wykorzystując te barwy, dawaliśmy większe szanse na niewykrycie danego żołnierza, przez co dłużej mógł on pełnić służbę. Oprócz tego I wojna światowa to rozkwit nowych rodzajów broni w postaci broni maszynowej. Ona była już wcześniej znana, ale nie na tak masową skalę. Kolejna rzecz, użycie czołgów, użycie lotnictwa, rozkwit medycyny polowej, rozwój artylerii. To wszystko, można powiedzieć w cudzysłowie, zawdzięczamy w I wojnie światowej.
Dzisiejsze technologie do prowadzenia wojny są bardzo zaawansowane. Mamy drony i tu sytuacja, na przykład wojna w Karabachu, pokazała, jak kluczowy jest to element każdej współczesnej wojny. Czy maszyny w niedługim czasie całkowicie zastąpią człowieka?
Wszystko na to wskazuje. No właśnie przykład Górskiego Karabachu to jest wojna w małej skali, ale jest to dla osób zajmujących się szeroko rozumianą wojskowością, jest to sygnał, idzie nowe. Ponieważ ta wojna miała charakter lokalny, pokazała właśnie nową taktykę, nową doktrynę walki, w której tradycyjne standardy, czyli ile posiadamy czołgów, ile posiadamy lotnictwa, ile posiadamy piechoty, możemy pozostawić sobie nasze dane nadal w szufladzie. Współczesne pole walki nie będzie definiowane w ten sposób, tylko poprzez właśnie użycie broni takiej jak drony, sterowanie każdym rodzajem broni zdalnie, z dala od pola bitwy. Kolejna sprawa to właśnie szybkość tych działań, że te wojny prawdopodobnie będą trwały bardzo krótko, będą miały charakter nagły. Musimy pamiętać o nowym rodzaju wojsk, jakim są wojska cybernetyczne. Dzisiaj nie musimy prowadzić wojny stricte, w której giną ludzie. Prowadzone są też wojny w internecie poprzez kradzież danych, poprzez dostawanie się do systemów bezpieczeństwa danego kraju, poprzez wpływanie na wyniki wyborów, poprzez wpływanie na warunki życia obywateli danego państwa celem na przykład wywołania zamieszek czy rozrób. To wszystko dzisiaj są nowe zagrożenia, z którymi obawiam się, że większość państw, w tym wydaje mi się, że Polska jeszcze nie do końca zdaje sobie z nich sprawę. Natomiast są to dziedziny, które będą w przyszłości, uważam, bardzo mocno rozwijane, więc do muzeum szybko nie trafią.
Choć muzea pozostają zamknięte z powodu pandemii, to część obiektów Muzeum Uzbrojenia możemy zobaczyć na żywo na Cytadeli na wolnym powietrzu. Zapraszamy też oczywiście na YouTube'owy kanał Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, bo tam publikowane są filmy z bardzo szczegółowym omówieniem poszczególnych rodzajów broni.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Program realizował Ryszard Wojtowicz. Audycję współtworzyli Danuta Sienkiewicz, Jacek Butlewski i Hubert Jach. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.